W audycji Mąż Prawo, dzień dobry, mówi państwu Dorota Niebrzydowska. Za oknem wiosna, a coraz cieplej. I to sygnał, że coraz mniej czasu na rozliczenie się z Urzędem Skarbowym. W tym roku przypominamy do 30 kwietnia i to już nie jest data przekraczalna, mimo że to poniedziałek przed długim weekendem i pewnie dużo osób pomyśli sobie, że załatwi tę sprawę trochę później. Jakie będą tego konsekwencje, o tym dziś na pewno powiemy. A moim państwa gościem jest pani Anna Kudzinowska-Mudel z Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam państwa.
Ale zaczniemy od czegoś innego. Zaczniemy od tych, którzy jeszcze chcą te zeznania wypełnić. Niespełna 2 tygodnie zostało. Poniedziałek, 30 kwietnia, data graniczna. Zamykamy wtedy wszystkie... Nie zamykamy drzwi urzędów skarbowych, ani też portale internetowe. No ale zachęcamy, żeby do tego czasu z tego obowiązku się wywiązać.
Tak, proszę państwa, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom, zostały wydłużone godziny pracy urzędów skarbowych i tym podatnikom, którzy mają jeszcze pytania dotyczące rozliczenia z podatku dochodowego i chcieliby rozwiać swoje wątpliwości, zapraszamy na specjalne dyżury zorganizowane przez podlaskie urzędy skarbowe i dyżury odbędą się między innymi 20 kwietnia drugi Urząd Skarbowy w Białymstoku w godzinach 9-14 w Urzędzie Miejskim w Łapach. Będzie tam możliwość złożenia PIT-a przez internet. Urząd Skarbowy w Łomży 24 kwietnia od godziny 17 do 19 w Centrum Katolickim w Łomży przy ulicy Zawadzkiej 55. Też będzie można tam uzyskać odpowiedzi na swoje pytania i również wysłać zeznanie przez internet. I można oczywiście też przynosić swoje PIT-y 11 i też dokumenty, które potwierdzają prawo do odliczenia ulg i w razie oczywiście potrzeby te osoby tak dyżurujące pomogą uzupełnić zeznanie podatkowe. I jeszcze proszę państwa powiem też, że w dniach 26 i 27 kwietnia urzędy skarbowe będą otwarte do godziny 18, czyli 26-27 kwietnia.
To będzie piątek i czwartek, tak. Z tego co pamiętam, bo 30 to jest poniedziałek.
To jest ostatni dzień, tak. I nie czekajmy do końca, ponieważ 30 kwietnia jak na razie nie mamy informacji, ale urzędy będą pracowały
normalnie.
Tak, w swoich normalnych godzinach, czyli do 15.30.
Czyli do 15.30 będzie ten czas, a potem już będzie trzeba szukać otwartej poczty ewentualnie, no ewentualnie czekać, aż portal internetowy przyjmie bądź nie przyjmie, bo tych zeznań jeszcze ciągle trochę brakuje.
Znaczy, mamy informacje na 30 kwietnia elektronicznie.
13 kwietnia,
tak, w ostatni piątek w województwie podlaskim drogą elektroniczną złożono ponad 170 tysięcy zeznań podatkowych.
To dużo więcej niż w roku.
Tak, tak. Z roku na rok ta liczba wzrasta. I zachęcamy oczywiście
uczymy
państwa.
Się e. Dla tych z państwa, którzy chcą rozliczyć się przez internet i skorzystać z tych tutaj dyżurów, o których mówiliśmy i przynieść swoje PIT-y, ewentualnie wypełnić zeznanie. Jeszcze informacja taka, że trzeba wziąć ze sobą wypełnione zeznanie za rok poprzedni, prawda?
Tak. Dlatego, że zamiast podpisu w pole, tak? Znaczy system nam wskazuje na konieczność podania przychodów z roku poprzedniego, czyli 2016. I ten formularz powinniśmy mieć ze sobą, bo bez tego niestety, ale nie da się wysłać zeznania za pośrednictwem e-deklaracji.
Skończył się termin do wypełnienia PIT-u WZ. Chciałam państwa zachęcać w przyszłym roku do skorzystania z takiej formy. Bardzo prosta, naprawdę. Sama przetestowałam, bardzo prosta i bardzo szybka forma rozliczenia z Urzędem Skarbowym, a nawet o tyle fajna, że jeżeli nie pozbieraliśmy wszystkich PIT-ów albo gdzieś pogubiliśmy, bo jesteśmy osobą roztrzepaną, albo też po prostu położyliśmy w tak bezpiecznym miejscu, że sami nie wiemy, jak to miejsce wygląda, to Urząd Skarbowy te informacje ma i za nas to wypełni, no ale w tym roku już tej możliwości
tak,
nie ma.
Tak, był czas do 16 kwietnia, już tej możliwości nie ma, aczkolwiek pozostało nadal możliwość wysłania zeznania przez program e-deklaracje i oprócz tego przez tak, skorzystania z usługi PFR, czyli wstępnie wypełnione zeznanie podatkowe, które przygotowane przez Urząd Skarbowy, w którym uzupełni się swoje dane, na przykład o ulgi, tak, to, z których chcemy skorzystać.
Czyli
także e-deklaracje i PFR. One są dostępne na stronie Ministerstwa Finansów. Dla porządku przypomnę www.finanse.mf.gov.pl.
Czyli też bardzo prosty adres. No i Szybki PIT, pewnie też taki adres jest.
Tak, na stronie www.szybkipit.pl możemy tam też znaleźć odpowiedzi na pytania, ponieważ tam są umieszczane najczęstsze pytania zadawane przez podatników dla Krajowej Informacji Podatkowej i też odpowiedzi są też tam zamieszczone. Także może czasami warto tam również zajrzeć.
Programy deklaracji już znamy, bo od dłuższego czasu funkcjonuje. To jest właśnie ta platforma, za pomocą której rozliczamy się elektronicznie i tam możliwe są wszelkiego rodzaju dostępne formularze. Tak. Nawet też korekty tam tą drogą można złożyć.
Jak najbardziej.
W tym roku nowość nie podajemy, tak? Czy to już ubiegłoroczna nowość, że nie podajemy przyczyny, dla której...
W ubiegłym roku już nie było takiego obowiązku, ale o tym jeszcze będziemy rozmawiać w dalszej części.
21 minut po 14 w audycji Masz Prawo, rozmawiamy o podatkach i to już w tejże audycji po raz ostatni w tym roku podatkowym. Nie w tym roku podatkowym, ale w tym roku, kiedy rozliczamy się z Urzędem Skarbowym za 2017 rok. No dobrze, to wybiegnijmy trochę w przyszłość. 30 kwietnia minął, długi weekend przebyliśmy, wpadliśmy na świetny pomysł, że przecież jednak nie wypełniliśmy żadnego PIT-u i być może jednak trzeba to zrobić, to co robić, czy chować się gdzieś głęboko pod kołdrę i zapominać.
Robić. Trzeba, tak, trzeba uzupełnić zeznanie i złożyć je w Urzędzie Skarbowym.
Wytłumaczyć się może jakoś?
Znaczy, proszę Państwa, jeżeli nie wystąpi podatek do zapłaty z tego zeznania, to wówczas kary oczywiście będą niższe, aczkolwiek należałoby się wytłumaczyć, tak? I niestety grożą nam sankcje z kodeksu karnego skarbowego za nieterminowe złożenie zeznania podatkowego.
Czyli to nie jest tak, że po prostu zapomnieliśmy i może urząd zamknąć oczy. Trzeba jednak tego obowiązku dopełnić. Nie możemy się wytłumaczyć tym, że byliśmy za granicą, że przyjechaliśmy, że akurat coś takiego.
Nie, dlatego, że Urząd Skarbowy tak posiada informacje o wysokości dochodów i zostanie to tak zweryfikowane i takie osoby na pewno zostaną wezwane do złożenia zeznania. Szczególnie dotyczy to osób, którym tak z zeznania wynikałaby kwota do zapłaty. To trzeba złożyć zeznanie, a oprócz tego oczywiście ten podatek wynikający z zeznania zapłacić z odsetkami.
No to już postraszyliśmy. Przypominamy też Państwu, tym, którzy się rozliczyli z Urzędem Skarbowym, ale czekają na dzień 30 kwietnia, żeby tę kwotę do urzędu zwrócić, że też to jest ostateczny termin.
Tak, dlatego że zeznanie można złożyć przed 30 kwietnia. Niemniej jest to ostateczna data, do której powinniśmy zapłacić kwotę wynikającą z zeznania podatkowego bez odsetek. Tak, dlatego że od 1 maja naliczane są odsetki.
I to nie za każdy dzień roboczy, tylko za każdy dzień kalendarzowy.
Tak, za każdy dzień kalendarzowy.
No to dobrze, to już jesteśmy wystraszeni, proszę Państwa, czyli wszyscy zasiadamy, zbieramy i tak dalej. To może powiedzmy, z czym mamy problemy, bo rozliczamy się z Urzędem Skarbowym już od dobrych, chciałabym powiedzieć kilkunastu, ale teraz tak jak w głowie myślę, to nawet kilkudziesięciu
26.
prawie. 26 lat, więc generalnie moglibyśmy się już tego wszystkiego nauczyć. A jednak ciągle coś nasze tutaj głowy zaprząta i ciągle coś jeszcze mamy do nauczenia się w tej kwestii.
Tak, ponieważ co roku zmieniają się formularze podatkowe, co roku też zmieniają się ulgi. Niemniej jednak w tym roku największe problemy związane są z faktem, iż zmieniła się skala podatkowa na 2017 rok i ona dotyczy szczególnie tych osób, których podstawa opodatkowania jest niższa niż 11 tysięcy i tych, których podstawa opodatkowania wynosi więcej niż 85 tysięcy. Te osoby muszą szczególnie zwrócić uwagę na to, że w trakcie roku płatnik potrąca zaliczki zgodnie ze skalą, natomiast w zeznaniu podatkowym jest taki specjalny sposób wyliczenia podatku i tu dlatego też zachęcamy Państwa do wypełniania tych zeznań za pośrednictwem właśnie programu deklarację, ponieważ unikniemy błędów rachunkowych, bądź też, jeżeli uzupełniamy papierowo, skorzystania z broszur informacyjnych, których te kwoty zmniejszające podatek są wyszczególnione. Tak, na przykładach, więc łatwiej będzie, tak, skorzystać.
Czy ja dobrze rozumiem, że jeżeli otrzymamy PIT-11 od pracodawcy, to nie będzie uwzględniona ta skala podatkowa?
To znaczy tak, skala podatkowa jest bez zmian, jednakże na 2017 rok są kwoty zmniejszające podatek, których płatnicy w trakcie roku nie potrącają.
Nie potrącają.
Tak, i ona właśnie dotyczy tych osób, które mają podstawę obliczenia podatku mniejszą niż 11 tysięcy i większą niż 85 528 zł, tak?
No tak, bo ci, którzy mają mniej niż 11, to u nich w ogóle pewnie, to dla nich jest to na korzyść, tak?
Tak, do kwoty 6600 zł w ogóle nie wystąpi podatek należny. On będzie wynosił 0, dlatego że kwota zmniejszająca podatek wynosi 1188 zł. Także...
No to tutaj mogą stracić, jeżeli płatnik potrącał normalnie, a potrącał normalnie.
Tak, wtedy otrzymują kwotę do zwrotu. Tak, i to jest najczęstszą przyczyną w tej chwili błędów w zeznaniach podatkowych, oczywiście uzupełnianych ręcznie, ponieważ za pośrednictwem programów już te błędy są wyeliminowane. Także tutaj zwracam na to Państwa uwagę, dlatego że najwięcej jest wezwań do podatników, ponieważ źle są wyliczane kwoty podatku należnego.
To dla tych, którzy mają ten dochód powyżej 85 tysięcy, to w ogóle podwójna pułapka, bo jeżeli źle wypełnili, no to może wypływać kwota do nadpłaty, znaczy do zapłaty do Urzędu Skarbowego, a mogą nie mieć tej świadomości, bo źle wypełnili PIT.
Dlatego też otrzymają wezwanie, tak, z Urzędu Skarbowego. Jeżeli w zeznaniu został wpisany numer telefonu czy też mail.
A gdzież to się wpisuje w zeznaniu?
Na ostatniej stronie bardzo często, tak? Osoby, które uzupełniają zeznania papierowe, wpisują telefon swój do kontaktu i wówczas pracownicy urzędu, jeżeli stwierdzą taki błąd, mogą skontaktować się telefonicznie.
Dość szybko.
Tak, szybko i łatwiej, tak? Ponieważ wówczas podatnik ma na bieżąco informację, co jest przyczyną błędu a poza tym wezwanie zawsze może wystraszyć, tak. Natomiast kontakt osobisty łatwiejszy. Tak.
Od razu można wytłumaczyć, o co chodzi, i żebyśmy bez lęku szli do tego Urzędu Skarbowego. Czy za rok 2018 teraz ci płatnicy potrącają też zgodnie, tak jak w ubiegłym roku, i my ciągle już będziemy musieli to pamiętać?
Tak, proszę Państwa, tym bardziej, że te kwoty na zmniejszające podatek na rok 2018 są inne niż w 2017, więc to już teraz to roku musimy zwracać na to uwagę.
No chyba, że przerzucimy się na to, na co namawiamy Państwa już od dawna, na te elektroniczne wypełnianie zeznań, a tam program sam uwzględni nam wszystkie kwoty wolne, niewolne, wyliczy podatek i możemy wtedy spać spokojnie.
Tak. I tu tylko jeszcze dopowiem, że osoby, których podstawa obliczenia podatku przekracza 127 tysięcy, te w ogóle nie mają kwoty zmniejszającej podatek.
Takie milczenie zapadło, że dlaczego te osoby nie mają żadnej wolnej kwoty. No trudno, taki mamy system podatkowy od 2017 roku. Nie mają, czyli oni swojego podatku nie zmniejszają. Po prostu całość, która...
Tak, wyliczają zgodnie ze skalą podatkową.
Ze skalą podatkową muszą zapłacić. Za 28 minut 15 rozmawiamy o podatkach i takie pytanie, jeżeli się okaże, że źle wypełniliśmy nasze zeznanie, chociażby dodatkowy PIT przyszedł, bądź też znaleźliśmy przelew na darowiznę, której nie uwzględniliśmy, to do 30 kwietnia możemy wszystko bezkarnie poprawiać.
Tak, proszę państwa, po 30 kwietnia też w sumie możemy bezkarnie, tym, z tą tylko różnicą, że jeżeli wystąpi kwota do zapłaty, tak, no to wtedy tą karą będą odsetki za nieterminowe uregulowanie płatności podatku. I tu chciałabym tylko państwu jeszcze przy tych korektach zwrócić uwagę na taką kwestię, że nie ma już obowiązku składania wniosku, podawania przyczyn złożenia korekty. Natomiast te osoby, które po 30 kwietnia złożą tą korektę i okaże się, że Urząd Skarbowy ma im więcej zwrócić, wtedy muszą do korekty zeznania dołączyć wniosek o stwierdzenie nadpłaty i wskazać tą kwotę nadpłaty.
Co za wniosek? Muszą sami coś takiego napisać?
Tak, można. Wystarczy na kartce papieru odręcznie właśnie złożyć, napisać ten wniosek. On się nazywa wniosek o stwierdzenie nadpłaty. I jeszcze z korektami jest związany taki problem, że w sytuacji, kiedy małżonkowie rozliczyli się oddzielnie, a po 30 kwietnia postanowili, że jednak rozliczą się razem. Takiej możliwości już niestety nie mają.
Ale przed 30 kwietnia?
Przed 30 kwietnia jak najbardiej
mogą taką korektę
tak,
złożyć.
I mogą złożyć i ta korekta będzie prawnie skuteczna. Po 30 kwietnia jest ona prawnie nieskuteczna. To samo dotyczy osób, które rozliczają się jako osoby samotnie wychowujące dzieci. Też jest ta sama sytuacja, czyli do 30 kwietnia taka osoba, jeżeli rozliczyła się jako indywidualnie, a po 30, do 30 kwietnia może się jeszcze złożyć korektę i rozliczyć się jako rodzic samotnie wychowujący dzieci, natomiast po 30 kwietnia już niestety nie.
Dobrze, to jeszcze powiedzmy, kto z tego może skorzystać, no bo małżonkowie, ci, których którzy przez cały rok podatkowy byli małżonkami, to już...
Tak, i jeszcze kolejny warunek, tak, musi być taki, że pomiędzy małżonkami istnieje wspólność majątkowa.
No i pewnie żadna nie prowadzi działalności gospodarczej albo coś takiego?
Tak, czy... nie prowadzi działalności w formie podatku liniowego, bo to też wyłącza możliwość wspólnego opodatkowania i nie uzyskiwała dochodów z ryczałtu, tak? Z ryczałtowanego podatku dochodowego, karty podatkowej.
A osoby samotnie wychowujące to takie, których dzieci są tak jak przy uldze do 25 roku życia uczące się?
Mhm. Czy, proszę państwa, jeżeli chodzi o definicję osoby samotnie wychowującej dzieci, to są te same warunki, które dotyczą ulgi z tytułu wychowania dziecka, tak? Czyli taka osoba musi być rozwiedziona, bądź też niezamężna, panna, wdowa, rozwódka, kawaler, wdowiec, rozwodnik.
Równouprawnienie, tak?
Tak. I posiadają
na dzień w roku, tak?
Tak, przynajmniej jeden dzień w roku. I jeżeli chodzi o osoby rozwiedzione, to decyduje data prawomocnego orzeczenia sądu o ustaniu małżeństwa. I proszę państwa, jeżeli chodzi o dzieci, to są te same zasady, czyli dziecko uczące się, studiujące do 25 roku życia, bądź też dziecko niepełnosprawne, którego rodzice utrzymują, czyli dochody tego dziecka nie mogą przekroczyć kwoty 10 280 zł.
Dobrze, czyli te osoby mogą skorzystać z takiego preferencyjnego rozliczenia się, wówczas ich podatek dzieli się na pół, jeżeli chodzi o te samotne, samotnie wychowujące. I taka możliwość korekty jest, ale do 30 kwietnia.
Do 30 kwietnia.
Wszystko po 30 kwietnia, wszystkie nasze możliwości giną. Natomiast
wszystkie preferencje co do wspólnego opodatkowania, tak, one są już niemożliwe.
I jeżeli wyjdzie nam kwota, którą musimy do Urzędu Skarbowego zapłacić, to będziemy musieli ją zapłacić z odsetkami.
Tak.
No dobrze, to teraz jeszcze pytanie. Ile musimy ile nie musimy zwracać urzędowi? To znaczy, jak mamy do zapłaty do urzędu jeden zły, to przekaz pocztowy kosztuje nas, no nie wiem ile, na konto Urzędu Skarbowego jeden zły, no możemy przelać. Ale jeżeli robimy to elektronicznie i SMS-y nas kosztują, to kurczę, no.
Niestety, proszę państwa, musimy zapłacić tą złotówkę
do kasy pójść?
W urzędach niestety nie ma kas. Agencje w niektórych urzędach są na pewno w Białymstoku i mogą Państwo skorzystać. W małych miejscowościach niestety kas już nie ma.
No to co? Przekazem pocztowym? Na konto wpłata? Złoty 23 na przykład. No i taka musi być, tak?
Znaczy podatki mamy zaokrąglone do pewnych złotówek. W związku
Czyli
z
złoty.
Tym, tak, złoty. No niestety musimy zapłacić.
Musimy zapłacić, ale urząd nam tej złotówki nie zwróci.
Tak, proszę Państwa, jeżeli jest... To jest uzasadnione z powodów ekonomicznych, dlatego że zwroty nadpłaty dla osób, które nie mają wskazanego rachunku bankowego w urzędzie, są przekazywane przelewem pocztowym. Więc przelew pocztowy niestety kosztuje i z tego względu takich kwot małych nie zwraca się.
Ale jak mają konto podane?
Też nie.
744 22 22, ale za chwilę powiemy, dlaczego warto podać to konto i dlaczego i jak je podać, żeby było skutecznie, bo to chyba jedyna rzecz, którą musimy do urzędu przynieść osobiście, prawda? Ten
tak,
ZAP-3.
Tak, ponieważ on musi być podpisany, a to wynika tylko z takich powodów, żeby ktoś za nas, tak, nie wskazał swojego rachunku bankowego. Tak.
Tak, więc to jest to, co się zmienia w naszych danych osobowych, znaczy, to nie są nasze dane osobowe, ale no, a w naszych danych numer rachunku bankowego, kiedy musimy ten formularz ZAP-3 wypełnić. Bo wszystko inne Państwo sobie pozyskacie z PESEL-a.
W tej chwili już tak.
I numer dowodu osobistego?
Już teraz nie ma takiego obowiązku. Ale jeszcze tutaj chciałabym Państwu zwrócić uwagę, już jak jesteśmy przy danych osobowych, też kwestia właściwości Urzędu Skarbowego do składania zeznania podatkowego. Bo jeżeli jeżeli nastąpiła zmiana miejsca zamieszkania, to też już teraz nie informujemy Urzędu Skarbowego na odrębnym formularzu, tylko właśnie zeznanie podatkowe jest tym dokumentem, w którym wskazujemy aktualny adres zamieszkania i składamy do właściwego Urzędu Skarbowego.
I to zamieszkanie to jest to miejsce, gdzie żyjemy, gdzie...
Znaczy, proszę Państwa, nie ma obowiązku meldunku, więc przyjmujemy, że miejsce zamieszkania jest poparte meldunkiem.
Czyli miejsce zameldowania.
Tak. Teraz również w nowych dowodach osobistych nie ma przecież wskazanego miejsca zameldowania. Dlatego też urzędy też po otrzymaniu takiego dowodu też nie będą w stanie tego zweryfikować. Dlatego też przyjmowane są te miejsca zamieszkania, które Państwo wskażecie w zeznaniach podatkowych i Urząd Skarbowy przyjmuje w domyśle. Jest to miejsce zamieszkania, zameldowania. Tak, bo przecież nie mamy obowiązku meldunku w tej chwili.
No dobrze, to tak na prostym przykładzie. Student zarabiający, nie mieszkający już w miejscu, gdzie jest zameldowany, no bo nikt go nie wymeldował. Rodzice nie byli aż tacy nadgorliwi, żeby wymeldowywać.
Dla porządku należy złożyć w tym miejscu zamieszkania, gdzie jest meldunek, tak? Niemniej jednak, tak jak mówię, tutaj przepisy zmieniły się i należy składać zgodnie z miejscem zamieszkania.
Zamieszkania. Na 31 grudnia 2017, jeżeli tak. Mówimy o zeznaniu za 2017. Za kwadrans 15 okazuje się, że się pomyliłam, bo to nie jest jedyny PIT, nie jest jedyny formularz ZAP-3, z którym trzeba przyjść do urzędu, bo nawet są takie PIT-y, których też przez internet nie wypełnimy, ale to już naprawdę bardzo mało.
Tak, proszę Państwa, dotyczy to szczególnie dochodów małoletnich dzieci, ponieważ dziecko małoletnie nie ma zdolności do czynności prawnych pełnych, w związku z tym zeznanie podatkowe z dochodami małoletniego dziecka musi podpisać rodzic i to jest jedynie można złożyć w formie papierowej takie zeznanie.
Bo dziecko otrzymuje normalnie, tak jak my, PIT 8C, czy tam PIT 11, czy taką informację otrzymuje.
Tak, proszę Państwa, jeżeli dziecko pracuje na umowę zlecenia, bądź też udostępnia swój wizerunek, wówczas otrzymuje, to są dochody z pracy małoletniego dziecka i takie dochody należy uzupełnić w oddzielnym zeznaniu podatkowym i te dochody nie łączą się z dochodami rodziców.
I tu rodzic musi podpisać, zanieść do Urzędu Skarbowego jako opiekun prawny tego dziecka tak. I jego podpis jest tu ważny. Dziecko się nigdzie nie podpisuje.
Nie, ponieważ nie ma zdolności,
do czynności prawnych. Dobrze, to teraz o zwrotach. Pan mówi, jeżeli nie wpłacimy do urzędu do 30 kwietnia, to po 30 kwietnia płacimy z odsetkami, a urząd zwróci nam do kiedy?
Proszę Państwa,
termin
realizacji zwrotu wynosi 3 miesiące. Jeżeli w Urzędzie Skarbowym nastąpi zwłoka ze zwrotem nadpłaty z zeznania, wówczas otrzymuje podatnik
też z odsetkami
zwrot.
Ale ta data 3 miesiące liczy się od momentu wpływu zeznania?
Wpływu zeznania do Urzędu Skarbowego.
I te 3 miesiące rzeczywiście musimy czekać, czy może trochę szybciej?
Urzędy pracują szybciej, niemniej jednak to jest maksymalny termin, 3 miesiące.
3 miesiące czekamy na swój zwrot. Jeszcze jedna rzecz, o której chciałam koniecznie powiedzieć, a mianowicie o 1%. Namawiamy Państwa do tego, żeby dysponować tym 1%. Od kilku lat, dobrych lat, już możemy to robić. Za pośrednictwem Urzędu Skarbowego nic nas to nie kosztuje. Po prostu w odpowiednią rubrykę wpisujemy KRS organizacji, którą wybieramy. Możemy wskazać cel szczegółowy. Jest tylko to udogodnienie dla emerytów i rencistów, których Zakład Ubezpieczeń Społecznych już rozliczył na PIT-ach 40A, żeby nie przepisywać tego wszystkiego i być może z błędami, bo zdarza się, że z nieodpowiedniej rubryki przepiszemy, żeby złożyć PIT, no właśnie.
PIT OP. I w tym, na tym formularzu wpisuje się imię, nazwisko, adres zamieszkania, KRS organizacji pożytku publicznego, na rzecz której chcemy przekazać 1% podatku.
I tutaj można to zrobić w każdej chwili, to znaczy ZUS nas już rozliczył, a my dopiero teraz się dowiadujemy o tym.
Do 30 kwietnia.
Do 30, a tak. Właśnie, czyli po 30 kwietnia też już nie przekażemy 1%.
Tak.
No to niedobrze, jeżeli tak się dzieje. Zwrotów dokonuje Urząd Skarbowy tylko do wysokości zaliczek pobranego podatku, prawda?
Tak, proszę Państwa, chyba że dotyczy, chyba że rodzice skorzystają jeszcze z tej tak zwanej dodatkowego zwrotu z tytułu wychowywania dzieci, to wtedy oprócz nadpłaty również ta kwota dodatkowego zwrotu wpłynie na rachunek rodziców.
Jeszcze na przykładzie. Wypełniliśmy PIT-WZ, wspaniała zresztą sprawa, rzeczywiście bardzo szybko Urząd Skarbowy nas rozliczył. Okazuje się, że jest tam PIT, którego nigdy w życiu, uwzględniony przychód, którego nigdy w życiu nie widzieliśmy w swoich przychodach. Co mamy zrobić? Znaczy Urząd Skarbowy dostał jakąś informację od kogoś, kto rzekomo nas zatrudnił, a myśmy tam nie byli zatrudnieni.
Proszę Państwa, wówczas należy złożyć zeznanie prawidłowe i niestety wyjaśnić z Urzędem Skarbowym, jakie są tego przyczyny, tak, że jest informacja od płatnika. A czy może się to zdarzyć w sytuacji, kiedy na przykład pracodawca nie wypłacił całego wynagrodzenia, tak, a wskazał to na informacjach. Ale należy wówczas udać się do urzędu i tę kwestię po prostu wyjaśnić.
Czyli wpisujemy to, do czego mamy przekonanie, że tak było.
Tak, dlatego że wynagrodzenie ze stosunku pracy są to otrzymane przez nas środki pieniężne. Czyli
nie to, co na umowie wpisane.
A czy na umowie tak, tylko że należy mieć na uwadze, że my otrzymujemy na rachunek bankowy wynagrodzenie netto, tak? Czyli po potrąceniu podatku, zaliczek na podatek, składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, kosztów uzyskania przychodu. Także niemniej jednak można zweryfikować, czy te przychody, które są wyszczególnione w umowie o pracę, pokrywają się z tymi przychodami, które są wskazane przez płatnika na formularzu PIT-11.
A co zrobić z takimi przychodami, z którymi naprawdę nie wiemy, co zrobić? Przysłano nam informację 8C na przykład, że braliśmy udział w szkoleniu, dostaliśmy na to dofinansowanie i ktoś uznał, że jest to nasz przychód.
Tak, proszę
Państwa. To jest nasz przychód, tak?
Tak, to najwięcej budzi wątpliwości, ponieważ bardzo często płatnicy nie informują o tym, że jakieś świadczenie będzie wiązało się z wystawieniem PIT-u 8C, no i konsekwencji wykazaniem w formularzu zeznania podatkowego.
A to wszystko wpływa na skalę, a to wszystko wpływa.
Tak, proszę Państwa, i w tym miejscu jeszcze chciałabym zwrócić uwagę, że w sytuacji, kiedy podatnik otrzymał taką informację PIT-8C i tam mam wykazane dochody, to wówczas i dochody, od których nie były potrącane zaliczki, wówczas należy rozliczyć się nie na formularzu PIT-37, tylko na formularzu PIT-36.
Czyli z 8C w ogóle nie mamy potrącanych zaliczek?
Bardzo często nie.
Nie. Czyli musimy dopiero w zeznaniu podatkowym to
tak,
uwzględnić.
Tak, dlatego, że to ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie wymaga od płatnika potrącenia w bardzo wielu przypadkach zaliczek, wypłacając to te świadczenia.
Są jeszcze inne PIT-y, PIT 38, jeżeli mamy kapitałowe jakieś przychody, prawda?
Tak.
Które też trzeba wypełnić do
30 kwietnia.
Czy też przychody z najmu, jeżeli wynajmujemy mieszkanie, to wszystko...
Też na PIT-ie 36 należy uzupełnić. Tak samo dotyczy to PIT-u 36L osoby prowadzące działalność gospodarczą, ale one wiedzą o tym, że muszą, znają swoje obowiązki.
Zostało nam bardzo mało czasu, a chciałabym, żebyśmy przypomniały o tej wykładni, która już jest dotycząca rodziców, którzy mogą skorzystać z ulgi, a mówię o rodzicach, którzy wspólnie nie wychowują dzieci, czyli są rozwiedzeni.
A czyli warunkiem zastosowania ulgi z tytułu wychowywania dziecka jest faktycznie wykonywana władza rodzicielska nad małoletnim dzieckiem. I polega ona na sprawowaniu pieczy nad dzieckiem, jego majątkiem oraz wychowywaniu dziecka. Posiadanie władzy rodzicielskiej bez jej faktycznego wykonywania, podobnie jak utrzymanie sporadycznych kontaktów z dzieckiem czy płacenie alimentów, nie wystarcza do zastosowania ulgi z tytułu wychowania dzieci.
No i to tak radykalnie zmienia trochę to, co było wcześniej, że ulgi dzieli. Dzieliliśmy na pół, albo dzieci dzieliliśmy na pół.
Tak, należy, żeby skorzystać z tytułu tej ulgi, należy oprócz posiadania tej władzy rodzicielskiej faktycznie ją wykonywać.
Niezależnie od tego, jak długo te kontakty utrzymujemy, albo czy też uczestniczymy w tym wychowywaniu, że na przykład jest to pół roku, rok, no rok to nie, no bo musimy podzielić naszą ulgę, która nam na dziecko przysługuje. I tutaj przychód jest ważny przy tym pierwszym dziecku.
Tak, prawo do ulgi przysługuje tym rodzicom z tytułu wychowywania jednego dziecka, których dochody łącznie nie przekraczają 112 tysięcy.
I już naprawdę, rzut na taśmę o uldze na rehabilitację, która nie wymaga żadnych dokumentów od tego roku. Znaczy od 2017, tak?
Nie do końca. Z tytułu użytkowania samochodu na cele dojazdu na zabiegi rehabilitacyjne zmieniło się na 2017 rok przepisy i tutaj nie ma konieczności potwierdzania tego faktu, że korzystało się z tych zabiegów. I
skierowania też nie potrzeba.
Tak, i ten limit został wynosi 2280 zł.
Czyli sam fakt posiadania samochodu wystarczy i sam fakt niepełnosprawności.
Posiadania i bądź bycia współwłaścicielem takiego samochodu.
I niepełnosprawności.
Tak, i orzeczenia niepełnosprawności.
Dobrze, serdecznie dziękuję. Państwa
dziękuję również.
Wysyłam do urzędów skarbowych albo do komputerów, żeby wypełniać zeznania podatkowe. To już naprawdę ostatni dzwonek. Pani Anna Kudzinowska-Mudel z Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku była naszym gościem. Serdecznie dziękuję za uwagę, Dorota Niebrzydowska. Za chwilę popołudnie z Polskim Radiem Białystok.